Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Za pół godziny rozpocznie się konferencja prasowa dotycząca obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, a nasi słuchacze mają niepowtarzalną okazję, by dowiedzieć się o planowanych wydarzeniach już teraz. Co się będzie działo?
Dzisiaj rozpoczynamy od konferencji naukowej Pakt Hitler-Stalin z perspektywy 80 lat. Konferencja naukowa, na którą przyjechali do nas goście nie tylko z Polski, ale też z całej Europy i ze świata. Będzie to więc perspektywa międzynarodowa. Odwiedzili nas także liderzy opinii, szefowie muzeów z Europy Środkowo-Wschodniej, z państw dotkniętych paktem Ribbentrop-Mołotow, a wieczorem wszystkich zapraszamy od godziny 20:45 na widowisko multimedialne, które odbędzie się na placu przed muzeum, Mapping 3D, syntetyczna opowieść o historii od paktu Ribbentrop-Mołotow, a nawet od korzeni zła nieco wcześniej, do roku 89, do początków transformacji ustrojowej. Wszystkich państwa serdecznie zapraszam.
Ta konferencja dotycząca paktu Ribbentrop-Mołotow potrwa 2 dni. Jak według pana wygląda wiedza na przykład w krajach zachodnich dotycząca tego paktu? Czy jest ona powszechna, czy raczej to jest taka skrywana tajemnica, tak jak w Polsce ze czasów PRL?
Oczywiście w środowisku historyków, muzealników ten pakt jest na zachodzie i na wschodzie także rzeczą znaną, rzeczą wiadomą. Natomiast nigdy nie za dużo rozmów na temat paktu Ribbentrop-Mołotow, bo przypomnę słuchaczom, przypomnę państwu, że jest to dokument, który stał się właściwie bezpośrednią przyczyną wybuchu II wojny światowej. Był to scenariusz II wojny światowej, podział Europy Środkowo-Wschodniej między dwoma równie przerażającymi totalitaryzmami. To bardzo skąpy w swojej treści akt, bo to było niespełna 300 słów i 7 paragrafów w zasadniczej części, 4 paragrafy w części tajnej, ale ten akt miał zasadnicze znaczenie w wybuchu II wojny światowej. Był to też najbardziej czarny scenariusz polskiej dyplomacji, dla polskiej dyplomacji okresu międzywojennego, bowiem porozumienie Rosji Sowieckiej i III Rzeszy zapowiadało od samego początku hekatombę, a ponadto jest to też pakt, który wpłynął na, jest głęboko wryty w świadomość historyczną na tej szerokości geograficznej, zasadniczy dokument, dlatego nie dziwi nas, że tak utytułowani, znani naukowcy przyjechali z całego świata do Gdańska, żeby o tym debatować.
Obchody zaczynają się dzisiaj, ale trwają jeszcze dość długo. Ja widziałem na stronie Muzeum II Wojny Światowej taką imponującą mapkę z zaznaczonymi miejscami, gdzie się będą odbywały różnego rodzaju uroczystości, eventy. Czy obchody drugiej rocznicy wybuchu II wojny światowej to nie tylko Gdańsk po prostu?
Oczywiście. 500 miejsc jest na mapie, o której pan redaktor wspominał. 500 miejsc nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bowiem wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych przygotowaliśmy międzynarodową akcję, w ramach której nasza wystawa i akcja w social mediach zostanie pokazana w kilkudziesięciu miejscach na całym świecie. Natomiast w Polsce organizujemy, współorganizujemy, koordynujemy lub patronujemy około 400 wydarzeniom w tych wszystkich miastach, miejscowościach, które znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej. Odbędzie się w refleksji wspomnienie II wojny światowej.
1 września główne obchody rocznicy wybuchu wojny odbędą się w Warszawie, ale będą także w Gdańsku na Westerplatte o 4:45. Gdzie pan będzie, w Gdańsku czy w Warszawie?
Ja oczywiście będę tego dnia w Gdańsku. Jak co roku odwiedzę Westerplatte o godzinie 4:45, tuż po uroczystościach pod pomnikiem obrońców Wybrzeża, u podnóża kopca, w budynku elektrowni, w jedynym właściwie zachowanym w takim stanie oryginalnym budynku wojskowej składnicy tranzytowej. Odbędzie się wbudowanie kamienia węgielnego pod przyszłe Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku, a o godzinie 9:00 wernisaż wystawy Walka i cierpienie o polskim doświadczeniu w czasie II wojny światowej. Wyjątkowa wystawa, która pokazuje nie tylko polskie doświadczenie w czasie II wojny światowej, ale także korzenie zła rodzące się w drugiej połowie XIX wieku. Odnosi się więc do świata idei, idei bardzo agresywnych, które zostały potem zebrane przez szefów reżimów totalitarnych, no i przyniosły skutek w postaci II wojny światowej.
No właśnie, wracając do muzeum na Westerplatte. Wczoraj zebrała się Rada Muzeum II Wojny Światowej i omawiana była koncepcja budowy tego nowego muzeum. Co może pan zdradzić po tym spotkaniu?
Mogę z całą pewnością zdradzić, że Rada Muzeum jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez nas, przeze mnie projekt i strategię działania w związku z tą inwestycją. To znaczy zaprezentowany projekt przekonał członków naszej Rady, wyrazili pełne poparcie dla realizacji tego zadania. Oczywiście to jest bardzo skomplikowany proces, zarówno inwestycyjny, jak i proces budowy samej ekspozycji, proces merytorycznej pracy nad tą ekspozycją, ale z tak mocnym poparciem Rady Muzeum ten projekt w krótkim czasie powinien się wykrystalizować i dojść do takiego etapu, w którym będziemy mogli go zaprezentować opinii publicznej.
Czy to jest taka koncepcja muzeum plenerowego?
Tak, oczywiście ta koncepcja się nie zmienia, bo wielokrotnie mówiłem o tym, że mamy naszą wizję i naszą propozycję budowy Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Ona została w ostatnim okresie, w ostatnich dwóch tygodniach sprecyzowana. No i czekaliśmy do posiedzenia Rady, aby spytać autorytety i naukowe, kombatantów i osoby doświadczone o to, czy ta koncepcja w ich uznaniu i ta strategia działania jest właściwa. Okazało się, że tak, więc to jest niejako furtka do naszych kolejnych działań. Nie zmienia się ta wizja, będzie to muzeum plenerowe, park historyczno-krajobrazowy. Natomiast udało nam już się sprecyzować miejsce początku inwestycji, a także ustaliliśmy, że cała inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy, aby skutki, efekty pierwszego etapu móc obejrzeć już do roku 2023.
No właśnie, mówił o tym minister Jarosław Sellin, że w 2023, w 20. rocznicę utworzenia parku historycznego na Westerplatte, ta część plenerowa powinna być gotowa. Wierzy pan w to, że tak będzie?
Wierzę w to, że do roku 2023 uda nam się zaprezentować państwu pierwszą część tej inwestycji, że Westerplatte w ciągu czterech najbliższych lat zmieni się. Nie chcę powiedzieć, że zmieni się nie do poznania, bo wszyscy państwo poznacie swoje Westerplatte, nasze Westerplatte, tak ważny symbol w polskiej świadomości, ale Westerplatte w ciągu czterech lat zacznie opowiadać swoją historię. Jeśli nic wielce nieoczekiwanego się nie wydarzy i ta współpraca z panem wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem będzie tak dobra jak do tej pory, bo teraz wszystkie decyzje administracyjne są po stronie pana wojewody i też proces inwestycyjny, który ta specustawa znacząco ułatwia, będzie szedł swoim rytmem, to wierzę głęboko, że w 2023 roku zobaczymy wyraźne zmiany w opowieści historycznej, w narracji historycznej na Westerplatte.
Muzeum na Westerplatte to nie jedyna placówka taka historyczna, można powiedzieć, która powstanie w najbliższym czasie, bo Ministerstwo Kultury i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność powołują Instytut Dziedzictwa Solidarności. Czy uważa pan, że taka instytucja jest potrzebna?
Uważam, że taka instytucja jest potrzebna, panie redaktorze. Myślę, że nigdy za mało o tak ważnym w polskiej historii symbolu, jakim jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność.
Ale przecież istnieje Europejskie Centrum Solidarności.
No tak, ale znamy też kontrowersje związane z upolitycznieniem działania Europejskiego Centrum Solidarności od jakiegoś czasu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że relacje Europejskiego Centrum Solidarności z jedną z instytucji prowadzących, co jest Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z samą Solidarnością nie są najlepsze, w związku z czym poszukiwanie atmosfery do dyskusji w warunkach zrozumienia i spokoju, Jestem przekonany, że są dobrym pomysłem. Do zagospodarowania jest, jak rozumiem, sala BHP, która od jakiegoś czasu nieco się ożywiła. Odbywają się tam ważne uroczystości, ważne wydarzenia. Doskonale tą salę BHP prowadzi pan dyrektor Mateusz Smolana i wydaje mi się, że ten kierunek działania na terenie stoczni, w miejscu, gdzie rodziła się Solidarność, jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
A takie dwie konkurencyjne wobec siebie instytucje to mogą trochę mylić ludzi.
Ja myślę, że taka zdrowa konkurencja w promowaniu pewnej idei, w promowaniu symboli może tylko pomóc, a nie przeszkodzić. Przecież nasze muzeum funkcjonuje tuż obok Muzeum Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku i przez ponad dwa lata bycia dyrektorem nie odczułem rodzaju jakiejś niezdrowej konkurencji między naszymi instytucjami. Raczej zachęcamy naszych gości do tego, aby zobaczyli też Pocztę Polską, gdzie 1 września 1939 roku pocztowcy tak dzielnie bronili właśnie polskości. Także wydaje mi się, że w kontekście idei, dyskusji ta konkurencja jest jak najbardziej właściwa.
A to jak pan powiedział już o Muzeum Poczty Polskiej, to ja spytam o Muzeum Gdańska, którego pracownicy jakiś czas temu oflagowali Westerplatte hasłami, no, przeciwnymi panu.
No ten happening bardzo mi się nie podobał, panie redaktorze, drodzy państwo. Rozwieszanie jakichś białych prześcieradeł z dziwnymi hasłami ideologiczno-politycznymi na Westerplatte, to nie jest dobra droga. Poważne rzeczy dzieją się wokół Westerplatte, poważne rzeczy dzieją się na Westerplatte. Pan prezydent podpisał specustawę, którą przyjął Sejm. Westerplatte ma dziejową szansę na to, aby stać się śladem pamięci oddającym to, co wydarzyło się we wrześniu 1939 roku, a ten happening albo wymaga ciszy nad nim, albo wyraźnej krytyki, bowiem była to rzecz, która nigdy na Westerplatte nie powinna się zdarzyć. I zresztą według moich informacji ostro na ten happening zareagował wojewódzki konserwator zabytków.
Bo to tak, prawda. Tak. To chyba warto zaapelować na koniec, żeby muzealnicy i historycy spierali się na niwie merytorycznej, a nie politycznej. Dziękuję za rozmowę.
O to apeluję. Dołączam się do apelu, panie redaktorze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia.